Granice demokracji liberalnej i dziedzictwo oświecenia. Praca przygotowana przez Fundację Dobre Państwo. Mit braterstwa i tożsamość kulturowa stanowią jeden z najbardziej niedocenianych, a zarazem najistotniejszych fundamentów demokracji liberalnej. Współczesna teoria polityczna z upodobaniem celebruje procedury, prawa jednostki i aksjologiczną neutralność państwa. Jednak doświadczenie historyczne uczy, że żaden system nie może funkcjonować w warunkach całkowitego zawieszenia w kulturowej próżni. Demokracja liberalna, rozumiana jako wspólnota wolnych i równych obywateli, jest bowiem ustrojem, który dla przetrwania momentów kryzysu wymaga silnej identyfikacji ze wspólną narracją, czy to narodową, czy jakąkolwiek inną. Dariusz Gawin, analizując granice liberalizmu, powraca do pytania, które w epoce globalizacji wybrzmiewa z niepokojącą regularnością. Czy demokracja może istnieć bez narodu? Jean-Marie Guédou sformułował je wprost, wskazując, że rozpad tradycyjnych wspólnot na rzecz globalnych przepływów kapitału i informacji rodzi państwa pozbawione wspólnej osi wartości. Powstają w ten sposób republiki proceduralne. Ich celem jest ochrona mniejszości i zapewnienie formalnej równości, ale rezygnują one z projektowania wspólnej tożsamości. W efekcie stają się one arenami rywalizacji konkurencyjnych światopoglądów, które nigdy nie osiągają konsensu, ponieważ brak im wspólnej miary. To, co z perspektywy liberalnej teorii ma gwarantować pokój, w praktyce rodzi chroniczny stan konfliktu. Filozofia polityczna od starożytności wiedziała, że trwałość wspólnoty wymaga czegoś więcej niż tylko kontraktu. Już Platon w pracy pod tytułem Prawa przypominał, że dobrze urządzone państwo nie tylko wiąże obywateli wspólnym prawem, ale także wytwarza między nimi homonoję, czyli zgodę opartą na głębokim poczuciu wspólnoty losu. Ma ona charakter emocjonalny i moralny, wykraczający poza chłodną, racjonalną kalkulację. W sytuacjach granicznych, takich jak wojna, racjonalny egoista zawsze wybierze ocalenie życia, jeśli jego związek z państwem będzie jedynie umowny. Potrzeba zatem czegoś, co psychologia społeczna nazwałaby wiązaniem afektywnym. Symbolicznego zobowiązania, które czyni poświęcenie sensownym. W ujęciu antropologicznym jest to forma politycznego sakrum, które może przybrać kształt mitu założycielskiego, kultu przodków czy religii obywatelskiej. Dla Rzymian fundamentem była zasada mos maiorum, czyli cześć dla tradycji przodków, której pogwałcenie równało się zdradzie wspólnoty. Jej nowożytnym echem stał się w Stanach Zjednoczonych mit konstytucji z 1787 roku, wyniesiony do rangi sakralnego tekstu w ramach świeckiej religii obywatelskiej. Amerykański model narodu politycznego ma charakter inkluzywny, gdyż opiera się nie na więzach krwi, lecz na dobrowolnym przyjęciu kanonu wartości i symboli, z językiem angielskim jako jednoczącym medium. Łączy on w sobie racjonalizm oświecenia z religijną wrażliwością, a swoją stabilność czerpie z mistrzowsko utkanego splotu wolności z instytucjonalnymi ograniczeniami, chroniącymi przed tyranią większości. Rewolucyjna Francja sięgnęła po równie potężny, choć odmienny mit założycielski, braterstwo rewolucyjne. Uniwersalistyczne hasła, wolność, równość, braterstwo, szybko jednak uległy przeobrażeniu w patriotyzm namiętny, utożsamiający republikę z narodem pod bronią. Choć masowa mobilizacja okazała się skuteczna w walce, niosła w sobie zarodki głębokiej niestabilności i skłonności do przemocy. Jak przenikliwie zauważył François Furet, terror Jakobinów nie był historyczną aberracją, lecz logiczną konsekwencją rewolucyjnego radykalizmu, w którym mit braterstwa miał moc zarazem totalizującą i wykluczającą. Polityczne dziedzictwo oświecenia przypomina drzewo o dwóch potężnych, lecz rozbieżnych konarach. Jeden, zakorzeniony w kontynentalnym radykalizmie, dążył do nieba abstrakcyjnej idei. Drugi, wyrastający z atlantyckiego konstytucjonalizmu, szukał oparcia w ziemi doświadczenia. Choć oba czerpały soki z tej samej oświeceniowej gleby, ich owoce okazały się radykalnie odmienne. We Francji myśl epoki stała się iskrą zapalną rewolucyjnego paroksyzmu, podczas gdy w Ameryce posłużyła za fundament pod ostrożną, lecz długowieczną konstrukcję republikańską. Model francuski, którego apogeum stanowiła rewolucja 1789 roku, opierał się na niemal religijnej wierze w moc czystych pojęć i nieomylność abstrakcyjnego rozumu. Jego ambicją nie była korekta rzeczywistości, lecz jej całkowite wyburzenie i zastąpienie nowym porządkiem, wzniesionym według architektonicznego planu podyktowanego przez prawa natury w interpretacji Rousseau. To przekonanie, że historię można domknąć ostatecznym triumfem logiki, paradoksalnie otworzyło puszkę Pandory procesów, które wymknęły się spod jakiejkolwiek kontroli. Jakobinizm, z jego scentralizowaną przemocą, nie był wypadkiem przy pracy, lecz logiczną konsekwencją idei, które od początku zakładały prymat ideologicznego celu nad kruchymi ograniczeniami instytucji. Spirala radykalizacji, wiodąca od deklaracji praw człowieka wprost na szafot, dowiodła, że rewolucja, zamiast zamknąć dzieje, otworzyła erę polityki masowej. Fouret miał rację, dostrzegając w niej matrycę totalitaryzmu. Absolutna równość nie znosiła pluralizmu, a środki do jej osiągnięcia unicestwiały wolność. Amerykański model, choć również zrodzony z oświecenia, podążył zgoła inną ścieżką. Rewolucja 1776 roku była co prawda buntem przeciw imperialnej władzy, lecz nie próbą zerwania z całą tradycją instytucjonalną. Ojcowie założyciele, czerpiąc garściami z doświadczeń kolonialnych zgromadzeń i klasycznej myśli republikańskiej, stworzyli ustrój, który zamiast przekształcać naturę ludzką, miał chronić wolność w ramach starannie zaprojektowanych mechanizmów. Konstytucja stała się czymś więcej niż zbiorem paragrafów, urosła do rangi świętego aktu założycielskiego. Alexis de Tocqueville trafnie dostrzegł w tym fenomen religii obywatelskiej, w której lojalność wobec konstytucji spajała naród ponad wszelkimi podziałami. System checks and balances, czyli mechanizm wzajemnej kontroli i równowagi władz, był wyrazem nieufności wobec czystej demokracji i tarczą przeciw tyranii większości. Konserwatywna krytyka nowoczesności, szczególnie w perspektywie teorii widzącej w niej zaledwie krótki epizod, jest sporem nie tyle o chronologię, ile o samą istotę cywilizacji. W tej diagnozie nowoczesność jawi się jako chwilowe zerwanie ciągłości, w którym człowiek, jak pisał Edmund Burke, przeciął nić Ariadny, prowadzącą go przez labirynt historii. Punktem kulminacyjnym tego zerwania stała się rewolucyjna odsłona francuskiego oświecenia, postrzegana przez konserwatystów jako moment utraty organicznego ładu. Dla myśli konserwatywnej rewolucja francuska nie była triumfem rozumu nad przesądem. Była raczej próbą mechanicznego przeprojektowania świata zza biurka, w oparciu o abstrakcyjne idee, które zignorowały żywą materię społecznych zwyczajów. Edmund Burke, obserwując ją w czasie rzeczywistym, widział w niej katastrofę, wykraczającą daleko poza politykę. Społeczeństwo było dla niego kontraktem rozpiętym w czasie, zawartym między żywymi, umarłymi i jeszcze nienarodzonymi. Burkeowska krytyka jest więc fundamentalnym ostrzeżeniem. Odcięcie się od przeszłości oznacza utratę orientacji, a racjonalizm pozbawiony zakorzenienia staje się siłą czysto destrukcyjną. Michael Oakeshott i Edmund Burke uczą nas, że racjonalizm w polityce popełnia fundamentalny błąd kategorii. Traktuje bowiem praktykę jak teorię zastosowaną, podczas gdy praktyka ma własną autonomiczną logikę. Sfera polityczna, ujęta przez racjonalistę, staje się laboratorium czystych form, w którym od rzeczywistości oczekuje się, że będzie zachowywać się przyzwoicie. A kiedy odmawia ona posłuszeństwa, zaczyna się cykl poprawiania świata za pomocą śrubokręta przymusu. Oakeshott twierdzi, że racjonalizm to wiara, iż porządek wyłania się z geometrii, a nie z powolnego dopasowywania reguł do niuansów życia. Choć Joseph Ratzinger posługiwał się językiem teologa, jego diagnozy nowoczesności miały charakter głęboko filozoficznej analizy. Postrzegał ją jako projekt, który w imię absolutnej wolności zerwał z fundamentalnym pytaniem o prawdę. Oświecenie, uwalniając rozum od autorytetu tradycji, paradoksalnie uczyniło go bezbronnym wobec nowego autorytetu, zmiennych mód intelektualnych. W ten sposób, w miejsce obiektywnego kryterium dobra i zła, wkroczyła dyktatura relatywizmu. Ratzinger krytykował przede wszystkim redukcję rozumu do roli technicznego narzędzia, które służy wyłącznie realizacji celów praktycznych, lecz samo nie potrafi już tych celów wartościować. Dla Ratzingera rozum pozbawiony wymiaru etycznego i metafizycznego staje się niebezpiecznie podatny na totalitarne nadużycia. Myśl Rogera Scrutona i Ratzingera ostrzega przed konsekwencjami odcięcia kultury od jej korzeni. Scruton akcentował ten wymiar poprzez pojęcie oikofobii, czyli niechęci do własnego dziedzictwa oraz potrzebę zakorzenienia w miejscu. Obaj widzieli w nowoczesności coś cennego, rozwój osobistej wolności czy zdobycze nauki, ale tylko pod warunkiem, że jej zdobycze nie zostaną wyrwane z kontekstu, który nadaje im kierunek i granice. Nowoczesność, która przestaje dbać o ten ekosystem, staje się samowywrotna. Krytyka nowoczesności w wersji rewolucyjnych konserwatystów nie jest romantycznym sentymentem. Jest aktem oskarżenia wobec społeczeństwa przemysłowego o redukcję człowieka do funkcji konsumenta czy trybu w maszynie. Ernst Jünger fascynuje i przeraża zarazem, ponieważ w zjawisku totalnej mobilizacji dostrzegł moment, w którym technika przestaje być narzędziem, a staje się losem. W tym świecie jednostka zostaje wchłonięta przez gigantyczny aparat produkcyjny, tracąc swoją podmiotowość na rzecz czystej funkcjonalności. W tym miejscu na scenę wkracza Carl Schmitt, teoretyk suwerenności zdeterminowanej przez sytuację ostateczną. Jego słynna formuła, suwerenny jest ten, kto decyduje o stanie wyjątkowym, stanowi nierozłączną całość z definicją polityczności jako fundamentalnego rozróżnienia na przyjaciela i wroga. Schmittowska krytyka liberalizmu to rozprawa z iluzją, jakoby spór polityczny dało się zneutralizować w moralnej konwersacji. Dla niego liberalizm jest sztuką unikania decyzji. W efekcie, gdy nadchodzi nieunikniony kryzys, decyzję podejmuje ktoś inny. Polityczność, nawet jeśli starannie ukryto ją pod obrusami prawa i ekonomii, zawsze powraca, by upomnieć się o swoje. W drugiej połowie XX wieku, rewolucja zmienia swoje medium. Zamiast gilotyny dzierży narzędzia instytucji kultury, a jej awangardą stają się ruchy społeczne. Równolegle transformacji ulega sama etyka tolerancji. Z klasycznej zasady współobecności przeistacza się w normę bezwarunkowej afirmacji. Kiedy tolerancję sakralizuje się jako przymus akceptacji, każda krytyka zaczyna być postrzegana jako akt agresji. Już Alan Bloom ostrzegał, że relatywizm demontuje zdolność wspólnoty do formułowania celów. W tym procesie kluczową rolę odgrywa uniwersytet, którego misją miało być przechowanie ciągłości rozmowy z wielkimi tekstami. Jeśli jednak akademia zamieni się w generator tożsamości i emocji, spór publiczny zostanie skolonizowany przez kategorię krzywdy. Idea szlachetnego kłamstwa wymaga obrony, oczywiście nie jako przyzwolenia na cyniczną manipulację, lecz jako określenia dla tych mitów założycielskich, bez których ludzie nie potrafią poświęcić doraźnych interesów na rzecz dobra wspólnego. Mity są bowiem próbą ustanowienia moralnej ekonomii. Postmodernistyczna obsesja demaskacji sprowadza je do rangi zwykłych oszustw. Problem polega na tym, że wspólnota pozbawiona mitów nie staje się przez to dojrzalsza. Staje się jedynie fragmentem rynku, gdzie jedyną realną wartością jest to, co natychmiastowe, a jedynym spoiwem – strach przed wzajemną przemocą. Rozsądna polityka nie musi tych mitów ubóstwiać, lecz musi je pielęgnować z troską, z jaką dba się o język. Nie po to, by był on prawdziwy w sensie geometrycznej precyzji, lecz by pozostawał nośny, zdolny utrzymać cały ciężar wspólnego życia. Bez wspólnego mitu, liberalizm ryzykuje, że zostanie zredukowany do roli techniki administrowania konfliktami, aż do momentu, gdy te konflikty staną się nierozwiązywalne.